Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty realizowaną w Radiu Ortodoksja. Za konsoletą Kasia Kiczko, towarzyszy jej Kuba Kochanowicz. To oni odpowiadają za techniczne przeprowadzenie dzisiejszej naszej audycji. Muzyka w podkładzie, jak też muzyka w czasie przerwy, to ich dzieło. Naszym dzisiejszym gościem jest pani profesor Lucyna Ostrowska. Witam panie profesor.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Pani profesor jest kierownikiem Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jak również reprezentuje Ośrodek Leczenia Otyłości w Białymstoku na ulicy Legionowej 9A. Zanim o otyłości, to tematem naszego dzisiejszego spotkania jest dieta w wieku podeszłym, w wieku starszym. Czy możemy mówić o diecie w wieku starszym, u osób dojrzałych wiekowo, czy to jest jakaś odmienność?
Na pewno jest to trochę inna dieta niż u osób w młodszym wieku, natomiast jest to bardzo niejednorodna grupa, w związku z tym nie ma jednej diety dla osób w podeszłym wieku. Ponieważ wśród tej grupy ludności znajdują się osoby bardzo aktywne fizycznie, osoby o średniej aktywności fizycznej i osoby, które mają bardzo małą albo wręcz znikomą aktywność fizyczną.
Do aktywności fizycznej my tutaj w czasie naszych audycji zachęcamy i to też jest jakby motto przewodnie naszych spotkań.
Świetnie, bardzo dobrze, bo to bardzo ważne i to podstawa życia i funkcjonowania. Natomiast ponieważ ta aktywność ruchowa jest różna, to też i dieta u tych osób jest różna. Zapotrzebowanie kaloryczne u tych osób o różnej aktywności fizycznej jest różne, ale też i sam wiek biologiczny nie jest, powiedziałabym sobie, równy, bo widzimy osoby w tym samym wieku, a mimo to one jakby różnią się od siebie. Jedna jest bardzo szczupła, jedna jest z nadwagą, jedna z prawidłową masą ciała i właśnie jedna ma problemy z zaburzeniami kostno-stawowymi, inna nie. Więc to wszystko jest bardzo uzależnione od stanu ogólnego, a nie tylko i wyłącznie od danej grupy wiekowej.
A to nie jest tak, że z wiekiem pojawiają się nam różne dolegliwości. A to ten staw boli, a to w biodrze, a to w krzyżu, a to kolano. I zaczynamy prowadzić coraz bardziej taki osiadły tryb życia. Coraz więcej spędzamy na kanapie. Nie boli, więc nie chcemy się ruszać. Natomiast jedzenie, nawyki żywieniowe pozostają niezmienne i to jest moment, aby
przybrać
na wadze.
Tak, absolutnie tak. No też te zmiany kostnostawowe nie biorą się znikąd. Po prostu albo są zmianami obciążeniowymi, albo zmianami spowodowanymi niedoborem wapnia, fosforu, magnezu czy witaminy D, albo jakimiś urazami, które w przeszłości się nabyło i potem nie były odpowiednio rehabilitowane i leczone. Więc po części tak trochę sobie na to zasługujemy, że wraz z długością trwania naszego życia jakby pogarsza się sprawność naszego układu kostno-stawowego, bo u osób, które odpowiednio dbają o ten układ i właśnie między innymi też uprawiają odpowiednią aktywność fizyczną, bo ja nie mówię, że każdy musi uprawiać wyczynowo sport, żeby w wieku starszym mieć prawidłowy układ kostno-stawowy. Wystarczy, że dana osoba przez całe swoje życie odpowiednią długość czasu spacerowała, jeździła na rowerze, czy też pływała. W związku z tym, no, tak naprawdę przybieranie na wadze związane jest też nie tylko z tym, że więcej siedzimy, ale generalnie z tym, że nasz organizm wraz z długością naszego życia troszkę słabnie. W związku z tym, no, nie możemy wymagać, żeby osoba w starszym wieku uprawiała aż tyle aktywności ruchowej, co osoba bardzo młoda. Zresztą widzimy, że osoby młode mają jakby nadmiar energii i ta energia po prostu zmusza ich do tego, że one biegają, szybciej chodzą, są bardziej skoczne, zwinne, sprawne. a potem te funkcje nam troszeczkę ustają. Więc no, ja myślę, że też powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że no już osoby im starsze, tym mogą być mniej sprawne, ale powinno tą sprawność do końca walczyć. Walczyć, starać się i po prostu starać się jak najwięcej, przynajmniej chodzić, jeśli nie jeździć na rowerze czy pływać. Bo chodzenie nikomu nie szkodzi i inne choroby, które mogą się zdarzyć, typu nadciśnienie tętnicze czy choroba wieńcowa, absolutnie nie jest przeciwwskazaniem do tego, że trzeba chodzić.
Nasza audycja jest na żywo. Mamy piękne środowe popołudnie. Można do nas dzwonić z pytaniami do pani profesor pod numer telefonu 85 679 38 38 lub wysłać SMS na numer 505 502 801. Pani profesor, czy jednak nie jest tak, że już w młodym wieku my tej aktywności ruchowej mamy coraz mniej. Coraz więcej czasu spędzamy przed komputerem, przed smartfonem.
Słusznie, to prawda.
Z obserwacji takiej praktycznej. Mhm. Przybywa nas jako obywateli.
Tak.
Masy obywateli.
Tak, ale myślę, że pan redaktor pamięta czasy, kiedy my jeszcze byliśmy w takim bardzo młodym wieku i wtedy cały wolny czas spędzaliśmy na podwórku. Biegaliśmy, graliśmy w skakanki, w klasy, pan pewnie w piłkę nożną. Teraz młodzieży coraz mniej jest widocznej takiej, która uprawia aktywność ruchową na podwórku, a właśnie spędza ten wolny czas przed komputerem. I tu się już zaczyna problem, ponieważ tu już się mogą zaczynać zmiany w obrębie kręgosłupa, mamy coraz więcej skrzywień kręgosłupa, coraz więcej bóli kręgosłupa odcinka szyjnego, związanego właśnie ze spędzaniem w pozycji wymuszonej czasu przed komputerem, czy przed telewizorem, czy w czasie gier, które młodzież uprawia przed komputerem albo przed innym sprzętem. I też bóle kręgosłupa odcinka dolnego, czyli LS, też z tym samym związane, z siedzeniem, z pozycją wymuszoną, z nieergonomicznym siedzeniem w dodatku. I to już może być początek, że potem słabniemy w wieku starszym coraz bardziej i po prostu mamy kłopoty z układem kostno-stawowym. Tak
my tutaj już w czasie naszych audycji radiowych ustaliliśmy, że w ciągu jednego pokolenia ciężko było dzieci, nas szczególnie, zagonić do domu z podwórka,
tak,
a w tej chwili mamy sytuację odwrotną. Ciężko jest dzieci wygonić na podwórko.
Absolutnie się z tym zgadzam.
Pani profesor, czy z wiekiem dochodzi do zmian w przewodzie pokarmowym? Czy nasz przewód pokarmowy zmienia się w wieku niemowlęcym? No wiadomo, niemowlaki to mleko matki najzdrowsze, ale później coraz to nowe produkty w wieku dojrzałym. Czy ten przewód pokarmowy zmienia się w ciągu naszego życia?
Tak, absolutnie, że się zmienia. No niestety tak jest w całej przyrodzie, nie tylko u człowieka, że wraz ze starzeniem starzeją się też nasze komórki, tkanki i narządy. Ja bym powiedziała, że takim dużym utrudnieniem dla mnie lekarza i dietetyka jest to, że wraz z wiekiem może się pogarszać smak, zapach, węch. To absolutnie zmienia preferencje smakowe i wcale nie na lepsze, a na gorsze. Ludzie przy zmianach odczuwania smaku i zapachu bardzo często przesalają potrawy albo jedzą za słodkie potrawy. I to też może generować już kolejne choroby, bo jeżeli będą jedli za dużo soli w produktach, no to zaraz może się pojawić nadciśnienie tętnicze. Jeśli będą jedli za słodko, zaraz może pojawić się otyłość, a z otyłością cukrzyca typu drugiego. Więc już same te zmiany w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego mogą zmieniać później występowanie zmian w diecie, a to z kolei zmian w występowaniu chorób. Zmienia się na przykład kwasowość żołądka. Tak naprawdę obniżenie kwasowości żołądka dla mnie jako lekarza jest taką jakby czerwoną lampką, która mi się zapala, że u pacjenta może być problem z bakteriami, które dostają się razem z pokarmem, bo ta pierwsza bariera, jakim jest kwas solny, może być zaburzona. W związku z tym no, takie osoby muszą bardzo dbać o odpowiednie przygotowywanie potraw, o pilnowanie zmianie składu, żeby te potrawy były dobrze umyte albo dobrze ugotowane, no żeby tych bakterii jak najmniej dostawało się do przewodu pokarmowego. Poza tym no, niedobór kwasu solnego w żołądku będzie powodował zaburzenie gospodarki i żelazem i witaminą B12, więc to znowu jako lekarz muszę kontrolować, czy jest prawidłowa morfologia i czy prawidłowa ilość witaminy B12 w surowicy krwi. Kolejna rzecz to spowalnianie się motoryki jelit i to może generować raz zaparcia, dwa zmiany flory jelitowej, czyli muszę pamiętać o probiotykoterapii, jeśli ona jest potrzebna, po to, żeby nie było wzdęć, właśnie takich dyskomfortów w jamie brzusznej. No i też bardzo ważną rzeczą jest, że im jesteśmy starsi i no, jeśli mamy jakieś choroby, które wymagają leków, niektóre leki powodują suchość w jamie ustnej. No i to z kolei też generuje dalsze konsekwencje, bo raz, że trzeba tego pacjenta bardziej nawadniać, a dwa, no przede wszystkim stosować pokarmy, które dodatkowo nie będą potęgowały no, taki dyskomfort w jamie ustnej, bo jeżeli mamy suchość jamy ustnej i jeszcze podamy pokarmy twarde, no to wręcz możemy spowodować okaleczenie śluzówek. Więc to inna dieta, może dieta bardziej taka powiedziałabym śliska, papkowata, więc to wszystko może absolutnie warunkować, że ta dieta wtedy się będzie zmieniała.
Pani profesor przywołała do odpowiedzi probiotyki. Mm-hmm. Reklamy medialne w różnych mediach probiotyków różnych tylko brać, probiotyki czy naturalne, chociażby jogurty?
Nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że probiotyki są złe, a jogurty są dobre i odwrotnie, że jogurty są złe, a probiotyki są dobre. Powiem tak, żeby dostarczyć sobie właściwą ilość probiotyków z jogurtami, to trzeba zjeść przede wszystkim 5 jogurtów codziennie i to jeszcze przede wszystkim takich biojogurtów, które mają aktywne bakterie probiotyczne, bo to, że coś pisze, że ma bakterie probiotyczne, wcale nie znaczy, że je ma na w jogurcie. No więc trzeba mieć te, które są sprawdzone, jogurty z bakteriami probiotycznymi. Możemy teraz powiedzieć o ukwaszonych produktach, czyli kwaszonych ogórkach, pomidorach, kapuście. No w tej chwili kwasimy praktycznie wszystko, marchewkę, buraki. No więc tak, jeśli te produkty zjadamy codziennie, to rzeczywiście dostarczamy właściwe probiotyki do naszego przewodu pokarmowego. Jeśli jednak tego nie robimy codziennie, no to zdecydowanie może dojść do zaburzeń mikrobioty jelitowej. A ten wiek akurat, o którym dzisiaj rozmawiamy, sprzyja tym zaburzeniom, no bo tak naprawdę dysbiozę, czyli zaburzenie bakterii tych dobrych probiotycznych w jelicie i tych złych, może spowodować stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych. A ile osób w tym wieku przyjmuje Akard czy Polokard, albo ibuprofen czy ibuprom, czy inne niesterydowe leki przeciwzapalne, w zasadzie praktycznie większość osób to stosuje. Akard, Polokard ze względów profilaktycznych, kardiologicznych, natomiast pochodne ibuprofenu na przykład, no to wszyscy, którzy mają jakiekolwiek kłopoty kostno-stawowe albo inne bóle, najczęściej sięgają właśnie po ibuprom. Kolejna rzecz to tak zwane osłonki, czyli stosowanie razem z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi różnego rodzaju omeprazoli. I ten sławny polprazol, który jest bez recepty, on bardzo razem z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi niszczy bakterie probiotyczne w jelicie. W związku z tym osoby, które stosują jednoczasowo Akard i na przykład polprazol czy inny omeprazol, absolutnie powinny być zabezpieczone w probiotyki, bo inaczej dochodzi do dysbiozy w przewodzie pokarmowym. A dysbioza z kolei może generować stan zapalny w jelitach, a to z kolei może generować stan zapalny ogólnoustrojowy. Więc to nie jest takie, że my sobie chcemy albo nie chcemy jeść produkty ukwaszone, bo jeśli nie jemy, a stosujemy jakieś leki, które mogą zniszczyć bakterie probiotyczne w jelitach, to musimy się suplementować dobrym probiotykiem, ale powiadam dobrym. Bo powiedziałam, że nie mogę powiedzieć, że probiotyki wszystkie są dobre albo niedobre i powiem te, które są niedobre. No niedobre są wszystkie te probiotyki, które są źle blistrowane, źle przechowywane, w złej temperaturze, poddawane promieniom słonecznym, bo to wszystko może spowodować, że te bakterie są po prostu nieaktywne albo że w ogóle ich tam nie ma i że są tylko ich metabolity, które mogą być wręcz szkodliwe. Z stąd tak naprawdę mamy no, przebadanych klinicznie tylko 4 czy 5 probiotyków, które no, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że przynajmniej te, które są zbadane, to wiemy, co tam w środku jest i że te probiotyki tam są.
Mają udokumentowaną wartość kliniczną.
Wartość kliniczną, tak jest. Natomiast pozostałych, to, że się coś podobnie nazywa, to nie znaczy raz, że tam ten szczep jest i że jest w odpowiednim stężeniu i przede wszystkim, że no, nie uległ zniszczeniu pod wpływem złego zapakowania chociażby, czy przechowywania.
Słuchając o naturalnych probiotykach, o ogórkach, kapuście i nasuwa mi się pomysł, aby zalecić naszym słuchaczom. Mamy wiosnę, sezon działkowy się rozpoczyna. Jeśli jest szansa na to, żeby pouprawiać, to raz, poruszamy się, przygotowując ziemię do uprawy. Jednocześnie będziemy pielęgnować, będziemy się ruszać. Uzyskamy naturalne produkty.
Swoje produkty,
które później
ukwasimy,
przygotujemy. Będziemy mieli na cały sezon jesienno-zimowy własne probiotyki.
Wyrobę. Absolutnie, bardzo dobry pomysł.
Pani profesor, wracamy jeszcze do tematu dosyć według mnie kontrowersyjnego. Dyskusje nawet u mnie w domu się toczą. Mleko. Jest taki pogląd, że mleko jest dla dzieci, dla niemowlaków, a dorośli, a już na pewno starsi, powinni tego mleka unikać.
Ja myślę, że to przekonanie o mleku w wieku dziecięcym, to mówimy tylko o mleku matki, które no, jest najzdrowszym w tym wieku. Natomiast potem pojawia się mleko krowie, kozie, owcze. No i tutaj znowu w medycynie nie ma tak, że jest coś na 100%. W związku z tym będą osoby, które będą to mleko mogły spożywać i nic się złego nie stanie, a wręcz same korzyści osiągną, ponieważ to jest bardzo cenny produkt odżywczy. A u tych osób, które nabędą alergię pokarmową na białko mleka krowiego, no niestety będzie to produkt zakazany. Albo osoby, które utracą zdolność rozkładania laktozy, czyli cukru, który znajduje się w mleku, bo utracą enzym laktazę z jakiegoś powodu. Więc tylko te osoby najprawdopodobniej będą musiały unikać spożywania mleka surowego albo mleka ugotowanego. Natomiast część z tych osób będzie mogła spożywać na przykład mleko ukwaszone, czyli kefiry, jogurty, produkty typu sery białe czy żółte. I teraz co do mleka w wieku starszym, albo w podeszłym wieku, o którym dzisiaj rozmawiamy, no znowu będzie taka grupa, która całe życie mleko spożywała i dalej może absolutnie to mleko spożywać, a będzie taka grupa, która wraz z wiekiem utraciła zdolność chociażby trawienia laktozy, ponieważ ma z jakiegoś powodu ścieńczenie kosmków jelitowych i tam jakby nie jest odpowiednia produkcja laktazy, czyli enzymu trawiącego laktozę w mleku, to te osoby albo będą musiały sobie dodawać do mleka kupiony w aptece enzym laktaza i wtedy będą mogły to mleko spożywać. Natomiast jeżeli w tej grupie wieku podeszłym znajdą się osoby, które się w trakcie swojego życia uczuliły na białko mleka krowiego, no to też będą musiały tego mleka unikać. Natomiast absolutnie nie ma czegoś takiego, że osoby, które nie mają ani alergii na mleko, ani nie mają kłopotów z trawieniem laktozy, mają z jakiegoś powodu rezygnować z mleka, bo akurat ta grupa, o której dzisiaj rozmawiamy, tego wieku podeszłego, potrzebuje wapń. Wapń, który jest najlepiej przyswajalny z produktów mlecznych i z mleka. To jest najlepsze źródło. W związku z tym, jeżeli ja jako lekarz muszę z jakiegoś powodu odstawić mleko w tej grupie wiekowej, to muszę bardzo się nagłowić, skąd ten wapń dostarczyć w innych produktach, ponieważ wapń z produktów roślinnych wchłania się źle. Dlatego, że w produktach roślinnych wapń się znajduje, ale tam są też tak zwane fityniany, szczawiany, które bardzo utrudniają wchłanianie wapnia. No i niektórzy zwolennicy z kolei diet wegetariańskich mówią, że ale na diecie wegetariańskiej mleka się nie spożywa, a mimo to nie ma problemów z niedoborem wapnia. Zgadzam się, ale ta grupa szczególnie pilnuje takich dobrych połączeń produktów roślinnych, które dostarczają wapń, czyli na przykład spożywają duże ilości sezamu. No i teraz nie wyobrażam sobie, że ludzie w starszym wieku spożywają tak dużo sezamu. W zasadzie ta grupa nie używa tej grupy produktów jak sezam, no bo ile tego sezamu można użyć? To może być panierka do kotleta, to może być wsypany sezam do sałatki, tylko czy ta grupa wiekowa je dużo sałatek z sezamem? Nie sądzę. Więc dla mnie lekarza odejście od mleka to jest zaraz właśnie taki problem, jak ja sobie poradzę u danego pacjenta z gospodarką wapniową.
Nie wiem jak dietetyk, ale ja czasami mam takie wrażenie, że weganizm, wegetarianizm to jest swego rodzaju już taka styl, może jest styl życia, to tak. Już jest taka fobia wręcz, która powoduje, że wegetarianin, weganin w sposób taki alergiczny reaguje na różnego rodzaju produkty niezgodne z jego ideologią.
I
są skoncentrowani tylko i wyłącznie na własnych osobach. To jest taka już specjalna, według mnie, osobowość.
Ale to są ludzie z wyboru. Z wyboru oni raz, że wybrali dietę, swoją filozofię, którą do tej diety dopasowują i najczęściej jest to niejedzenie swoich przyjaciół, tak oni uważają, czyli niejedzenie mięsa, bo każde mięso i każde każde mięso, które pochodzi od zwierzęcia, no może być od jego przyjaciela, czyli nie wiem, od świnki, od krówki, od cielaczka, od jelonka. No i z tego powodu oni rezygnują z jedzenia mięsa, więc to może być taka filozofia życia, że wybieram produkty roślinne, bo nie pochodzą z tkanek moich przyjaciół. Ale nie wszyscy oczywiście wegetarianie rezygnują z wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, bo mamy semi-wegetarian, którzy jedzą ryby, jedzą jajka, jedzą mleko, więc tak naprawdę ten świat zwierzęcy też nie jest im obcy. No może nie jedzą tylko mięsa czerwonego, czyli zwierząt typu właśnie te, które wymieniałam, świnka tam, krówka czy cielaczek. Owowe laktowegetarianie, no nie jedzą ryb, ale jedzą też poza roślinami również jajka i piją mleko, więc i produkty mleczne jedzą, więc to też jest taka grupa dosyć ciekawa żywieniowo, bo tutaj większych niedoborów żywieniowych raczej nie obserwujemy. Natomiast trudną grupą żywieniową, a zwłaszcza chyba niepolecaną przeze mnie w wieku starszym, to są weganie i frutarianie. Weganie, którzy jedzą tylko i wyłącznie świat roślin, w ogóle nie sięgają ani po produkty pochodzące od krówki, czyli po mleko i produkty mleczne, ani po jajka, ani po ryby. I frutarianie, którzy jeszcze zawężają tą dietę i jedzą tylko owoce. Więc to w wieku starszym jest bardzo trudna dieta, żeby ją dobrze zbilansować i zwykle wtedy obserwuje niedobory żywieniowe.
Jesteśmy w okresie wielkanocnym. Wspomnieliśmy o jajku. Nie może nie paść pytanie o jajko. Zdrowe czy niezdrowe? Pamiętam okres, gdy wybadano w jajku przeogromne ilości cholesterolu. To miało zdyskredytować jajko z naszej diety, miało być niezdrowe. Jak jest w tej chwili?
No w tej chwili się to zmieniło, ponieważ taki trend, że jemy tylko trzy jajka w tygodniu, WHO w tej chwili zaleca, czyli Organizacja Zdrowia Światowa, zaleca osobom, które mają problem z cholesterolem. Natomiast dla osób zdrowych nawet się zaleca do 10 jajek tygodniowo.
Albo jedno strusie.
Albo jedno strusie, które waży 1,5 kilograma, tak, albo więcej. Natomiast strusie jajko jest rzeczywiście wysokocholesterolowe. Bo jest duża masa tego jajka, tak? Natomiast samo jajko, takie jajko, jeśli przyjmiemy, że ono waży, no powiedzmy 50-60 gramów, to tego cholesterolu nie jest tam dużo. Na pewno jest tam mniej, niż w dwóch parówkach, które zjadamy, a już tym bardziej w trzech parówkach, jak to zjada na śniadanie. Więc...
No myślę, że państwo nie chcieliby wiedzieć, co jest w tej parówce i co tam można odszukać.
Nie można tego porównać z jajkiem. Więc ja bym powiedziała, że jajko jajko jest zdrowe. To jest najlepsze białko, to jest tak zwane białko wzorcowe, do którego się inne białka w ogóle porównuje. Nawet białka zwierzęce się porównuje do białka jaja kurzego. No wystarczy powiedzieć, że taki kurczaczek, on zamknięty w skorupie, rośnie w tym jajku. W związku z tym tam jest wszystko, co jest potrzebne do życia. No może kurczaczka, może nie nam, bo my jeszcze potrzebujemy witamin, która tam mało witaminy C chociażby jest. Ale jajko jak najbardziej tak, tylko ta pora wielkanocna, to bym powiedziała tak, że na pewno nie polecałabym starszej grupie wiekowej jajka gotowane na twardo, bo one są ciężkostrawne, a zwłaszcza nie takie, które służą jako pisanki do położenia na stole, a potem do skonsumowania, jak one jeszcze nie dość, że są bardzo twarde, ugotowane, to jeszcze są zabarwione nie wiadomo jakimi barwnikami. Jeśli naturalnymi, to super, natomiast jeśli chemią jakąś sztuczną, to fatalnie. Nie wolno ich wtedy zjadać. No i też takie jajka, które są bardzo twarde, one mają zmienioną strukturę i białka, i żółtka, i ona nie jest korzystna dla człowieka. A już najgorzej, jeśli obserwujemy taką obwódkę między żółtkiem a białkiem, pojawiająca się taka szaro-zielona, bym powiedziała taka oliwkowa, bo to jeszcze dodatkowo utworzone związki siarkowo-żelazowe, które są naprawdę ciężkostrawne i dla człowieka nie służą, więc na pewno w tej grupie wiekowej jajko na miękko jak najbardziej tak. Przy czym w tych 10 jajkach, o których mówimy na tydzień, to jeszcze bym powiedziała, że dla tych osób zdrowych dwa są traktowane jako dodane do innych produktów, do makaronów, do naleśnika, no gdzie tam jeszcze Państwo mogliby poszukać dodanego jajka. Natomiast te 7-8 jajek w tygodniu dla osób zdrowych na razie jest zalecane. I powiem dlaczego. Cholesterolu wcale nie jest tak dużo w takim jajku, a poza tym jest tam jeszcze lecytyna i cholina, które są bardzo potrzebne starszym
na myślenie.
Na nasze myślenie, na odbudowę centralnego i obwodowego układu nerwowego, tych osłonek mielinowych, więc absolutnie tak. No i my przez dłuższy okres czasu, mając takie zalecenia i standardy WHO-skie, że tylko 3 jajka w tygodniu w wieku starszym, powodowaliśmy, że właśnie ludzie nie mieli skąd sobie dostarczyć choliny i lecytyny. No i zaczęły się problemy i stąd zaczęło się jakby nagonka w cudzysłowie na suplementowanie tej grupy wiekowej preparatami gotowymi. No absolutnie nie. Po co? Po co kupować w aptece cholinę czy lecytynę? Czy preparaty wieloskładnikowe zawierające te związki, jak można właśnie codziennie rano zjeść sobie takie lekko ugotowane na miękko jajeczko, albo zrobić sobie to jajko na parze, czyli wybić sobie jajko na spodeczek, tylko nie zmącić żółtka z białkiem, sunąć na wrzącą, gotującą się wodę. Ono ładnie się zetnie od spodu, potem taką łyżką cecakową przewrócić na drugą stronę, delikatnie opruszyć ziołami i świetne jajeczko na śniadanie, bardzo wartościowe i bardzo polecane.
Pani profesor, a tutaj w tradycji takiej wschodniej bardzo często używamy cebuli do tego, żeby to jajko było takie, no, kolor świąteczny przybrało.
Ten naturalny barwnik, mówimy. Tak. No, jest to bardzo dobry pomysł. Cebulnik jak najbardziej tak. Ponieważ nic złego nie zrobi ani skorupce, ani temu jajku w środku. Ja mówię o właśnie naturalnych barwnikach jako polecanych do barwienia jajka. Natomiast unikajmy takich, bo nawet widziałam, że część moich pacjentów mówiła, że sobie robiła pisanki farbami malarskimi. No farby malarskie są farbami trującymi. One mają różne związki w sobie, no nie nadające się do malowania rzeczy, które potem będziemy spożywać. I ludzie mówią, no ale to tylko skorupka. A ile razy w czasie takiego malowania tych jajek ta skorupka pęka i to ten barwnik dostaje się do jajka. Więc nie polecałabym spożywania jajek, które pękły w czasie malowania, na pewno. No i też takie z cebulnika. Myślę, że one nie są szkodliwe, tylko one zwykle w cebulniku są długo gotowane i to są te jajka na twardo, o których ja dzisiaj mówię, że są ciężkostrawne.
Pani profesor, myślę, że zasłużyliśmy na chwilę przerwy. Także bardzo dziękujemy. Zapraszamy po krótkiej muzycznej przerwie. Będziemy dalej kontynuować rozmowę o diecie wieku podeszłym. Temat woda.
Tak.
Do usłyszenia za chwilę.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Przypominam, słuchają Państwo audycji Pytanie do specjalisty. Naszym dzisiejszym gościem jest pani profesor Lucyna Ostrowska z Ośrodka Leczenia Otyłości w Białymstoku na ulicy Legionowej 9A, jak również kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozmawiamy o diecie osób starszych. W międzyczasie dotarło do nas pytanie od słuchacza. Przykry zapach z ust u osoby 80-letniej, czym jest spowodowany?
To trudne pytanie i wymaga diagnostyki, bo jest bardzo wiele przyczyn takiego przykrego zapachu z ust. Równie dobrze może być to spowodowane obecnością grzybicy w jamie ustnej, może być spowodowane refluksem tak zwanym wysokim, czyli żołądkowo-przełykowym, obecnością Helicobacter pylori, jak też dysbiozy w całym przewodzie pokarmowym, a też może to być jakiś problem wynikający z dysfunkcji układu żółciowego, z refluksu dolnego, czyli dwunastniczo-żołądkowego, albo z kłopotu wynikających z osłabionymi funkcjami wątroby i dróg żółciowych, więc absolutnie wymaga to diagnostyki i nie mogę tak jednoznacznie odpowiedzieć, że jest to jakaś jedna konkretna przyczyna, a skoro nie mogę odpowiedzieć, jaka to jest przyczyna, to też trudno mi zaproponować jakiekolwiek właściwe postępowanie, więc proponowałabym zgłosić to lekarzowi rodzinnemu i ten powinien podjąć właściwą diagnostykę tego.
Ten sam słuchacz zadał też pytanie, pokaszliwanie po posiłkach. Czy jest to niepokojący objaw, o czym może świadczyć?
No i też zależy, jakie to jest pokaszliwanie. Czy to jest kaszel suchy, czy kaszel mokry, czy to jest taki kaszel z pochrząkiwaniem. I też trudno mi jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, ale najprawdopodobniej, chociaż no oczywiście nie dam 100% gwarancji, że tak jest, może to być właśnie refluks wysoki, czyli żołądkowo-przełykowy i cofanie się pokarmu może powodować taki odruch pokasływania, zwłaszcza jeśli jeszcze u części pacjentów dodatkowo towarzyszy temu uczucie zgagi poposiłkowe. To jakby mamy takie gotowe rozpoznanie, ale może być tak, że refluks występuje bez uczucia zgagi, czyli pieczenia w przełyku i wiąże się tylko z podrażnianiem krtani i wtedy będzie taki suchy, drażniący kaszel albo pokasływanie, więc też no, wymaga to diagnostyki, także taki jeden objaw może być objawem różnych chorób i no, po prostu trzeba tą chorobę zdiagnozować.
Wracamy do zapowiedzianego przed przerwą tematu woda. Towarzyszy naszemu życiu cały czas. Jeśli nie czysta woda, to w różnych posiłkach, w różnej formie cały czas ją spożywamy. Czy z wiekiem zmienia się zapotrzebowanie organizmu na wodę?
Zapotrzebowanie tak bardzo się nie zmienia, bo generalnie człowiek dorosły powinien wypijać około 2 litrów w przypadku kobiet, a 2,5 litra w przypadku mężczyzn. Natomiast w wieku starszym zmienia się uczucie pragnienia i zmienia się w niedobrą stronę, ponieważ większość osób w wieku starszym pije za mało, bo to uczucie się zmniejsza pragnienia i nie czują tego pragnienia. Stąd też zapominają o piciu płynów. I uważam, że jeśli byśmy mieli powiedzieć dzisiaj taką najważniejszą rzecz dotyczącą dietetyki pacjenta w wieku starszym, to bym powiedziała właśnie cały czas przypominać o piciu wody. I ta woda powinna być wszędzie w zasięgu wzroku, żeby to też, jeśli ktoś nie mówi, proszę wypić, proszę teraz wypić, proszę znowu wypić łyk, to żeby ta woda była widoczna i żeby sobie o tym przypominać, ponieważ wraz z wiekiem dokonują się pewne zmiany, nawet i w ośrodkowym układzie nerwowym, które są właśnie w tym regionie, gdzie jest ośrodek pragnienia zlokalizowany i to może być powodem tego osłabionego uczucia pragnienia. To jest jakby jedna przyczyna zmniejszonego wypijania płynu w wieku starszym i konieczności przypominania, że trzeba to robić. Druga rzecz to spożywanie różnej ilości leków, które mogą powodować właśnie osłabianie tego uczucia pragnienia. Kolejna rzecz to stosowanie leków moczopędnych, które z kolei powodują, że się zwiększa ilość wypróżnień, mikcji, oddawania moczu, a nie zawsze koreluje to z większą ilością przyjmowania płynów. No i też różne choroby, które się w tym wieku mogą zdarzyć, dotyczące nerek chociażby. No i w związku z tym różnego rodzaju zatrzymywania płynu w ustroju i wtedy pacjent uważa, że skoro ma obrzęki, to nie powinien pić. I to też może być błędne. Oczywiście są takie obrzęki, które no, powodują, że zmniejszamy ilość wody i to musi zdecydować lekarz i musi zalecić, ile wtedy tych płynów należy wypić. Tak samo przy niewydolnościach nerek, no, nefrolog musi się wypowiedzieć, ile płynów pacjent bezpiecznie może pić. Więc jakby pomijając te stany chorobowe, to generalnie wiek starszy jest takim wiekiem, gdzie trzeba przypominać o zwiększonej ilości wypijanej wody. Ale nie tylko wody, bo słusznie pan redaktor zauważył, że to również mogą być warzywa i owoce, które mają zdecydowanie dużą zawartość wody w swoich tkankach. W związku z tym zjadanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców, a jest to około 400-500 gramów dziennie, byłoby idealne. Tylko, że znowu w tej grupie wiekowej najczęściej kłopoty z uzębieniem, z protezami, z źle dopasowanymi protezami sprawiają, że ta grupa produktów, czyli warzywa i owoce, są raczej omijane. A jeśli są spożywane, to są spożywane w postaci ugotowanej i nie zawsze jest to wtedy tak dobre uwodnienie tych warzyw i owoców. No jeśli ktoś je zupę z warzywami, no to super, no bo jeszcze w tej zupie jest woda, tak? Natomiast no jeśli są to jakieś wysmażone warzywa, no to już nie jest to dobry sposób na dostarczenie większej ilości płynów. Także powiedziałabym, że woda byłaby tutaj idealna. Natomiast w tej grupie wiekowej spożywa się dużo herbaty. Herbata może dodatkowo też i wysuszać, więc to też nie jest dobre źródło dostarczania płynów do ustroju. Zwłaszcza herbaty mocne, czarne, są raczej herbatami wysuszającymi i zabierającymi wodę z komórki, a nie wręcz przeciwnie, dobrze nawadniającymi organizm. Podobnie jest z kawą. Im kawa jest mocniejsza, tym jest bardziej moczopędna, czyli raczej mówiąc brzydko, wodę wygania z ustroju, niż powoduje lepsze uwodnienie organizmu. Więc woda, woda i jeszcze raz woda plus warzywa i owoce.
A co możemy doradzić słuchaczom starszym? W wieku starszym często mamy problemy z mikcją spowodowane przerostem mężczyzn, przerostem czołu krokowego, kobiety, nietrzymanie moczu, świadomość, że powinniśmy spożywać
więcej płynów,
a jednocześnie chcemy w sposób aktywny wyruszyć na miasto.
Tak, dla takich pacjentów mam taką własną jakby wskazówkę, że wtedy warto te płyny popijać małymi łykami, nie wypić od razu szklanki przed wyjściem, bo wiadomo, że wtedy trzeba będzie szybciej wrócić. Natomiast mieć tą wodę ze sobą w torebce i po prostu popijać sobie małymi łykami, wtedy mamy szansę, że możemy się udać na dłuższy spacer i nie będziemy musieli nagle szukać okazji do tego, żeby oddać mocz.
Panie profesor, woda to temat rzeka.
Absolutnie tak, bo moglibyśmy powiedzieć o wodzie z cytryną, bez cytryny, z miętą, bez mięty, czy to warto, czy nie warto, czy gazowana, czy nie gazowana, czy ciepła, czy zimna.
O to właśnie chciałbym zapytać, gazowana, czy nie gazowana. Jest mit, że woda niegazowana jest zdrowa, gazowana nie.
To chyba rzeczywiście mit. Powiem tak, woda gazowana, no dlatego się tak nazywa, bo ma dodany dwutlenek węgla. Jeśli osoba, która ma zdrowy przewód pokarmowy, wypije taką wodę, to nic się jej złego nie stanie, a nawet część moich pacjentów uważa, że ta woda gazowana poprawia im pracę jelit, czyli jakby działa na korzyść tych jelit. Natomiast osoby w wieku starszym, zwłaszcza te, które mają otyłość, zwłaszcza te, które mają tak zwany duży brzuszek i wysokie uniesienie przepony, no to dla tych osób woda gazowana będzie powodowała jeszcze wyższe unoszenie przepony, rozdymanie żołądka, w związku z tym będzie działała niekorzystnie, bo będzie pogarszała taką sytuację w przewodzie pokarmowym i powoduje dyskomfort w tym przewodzie pokarmowym, będzie dawała dodatkowo wzdęcia, więc dla tych osób absolutnie bym nie polecała wody gazowanej i wtedy zalecenie dla takiej osoby jest: proszę pić wodę niegazowaną. Ale ponieważ ja, tak jak pan redaktor wie, pracuję z osobami otyłymi od całego mojego życia zawodowego, to bardzo często słyszę od tych osób otyłych, że mimo, że mają te duże brzuszki, to nie dadzą rady wypić w ogóle wody niegazowanej, dlatego że ta woda niegazowana absolutnie im nie smakuje, mają tam wręcz taki wodowstręt i wtedy w ogóle mi nie piją. No to już wtedy się zgadzam na to, żeby pili wodę gazowaną, ponieważ bez wody żyć się nie da. Ale wtedy mówię, że w momencie, kiedy pijesz wodę gazowaną, nie siadaj, nie rób tej pozycji takiej przykurczonej, ściskającej, przeponej żołądek, żeby nie dawać sobie tego dyskomfortu tym gazem, który się tam dostaje do żołądka. Więc wtedy mówię: pij wodę gazowaną, ale idź na spacer, albo przyjmij pozycję stojącą, nie siadaj bezpośrednio i nie kładź się, żeby nie pogarszać sobie wtedy tej sytuacji w przewodzie pokarmowym, zwłaszcza w rozdętym żołądku. Więc nie ma czegoś takiego, że woda gazowana jest wodą złą, tylko no, czasami jest źle tolerowana przez niektórych pacjentów. Ale jest jeszcze taka sytuacja, bo my tu mówimy o osobach de facto zdrowych. Natomiast jeśli jest to osoba, która ma problemy z nadkwasnością żołądka, nadkwasotą, z refluksem żołądkowo-przełykowym, no to wody gazowanej pić nie może, bo tylko tą sytuację pogorszy. Ponieważ dodanie dwutlenku węgla w wodzie do dużej kwasowości, jaka jest w żołądku, i jeszcze zwiększenie wydzielania kwasu solnego, to jest pogorszenie tej nadkwasoty, czyli będzie zgaga, będzie rozpieranie, mogą się tworzyć wtedy nadżerki w żołądku. Także to są osoby, które nie powinny pić wody gazowanej z całą pewnością. No i osoby, które mają problemy jelitowe, czy jakieś nadżerki, czy jakieś stany zapalne w jelitach, no też nie powinny pić wody gazowanej, tylko wodę niegazowaną. No i znowu osoby, które mówią, że nie lubią tej wody niegazowanej, tej bez gazu, bo ona jest niesmaczna, nieapetyczna, no to zawsze mówię, że można do tej wody coś dodać. Dlatego powiedziałam, że woda może być czy z cytryną, bardzo ładnie alkalizuje, czyli powoduje odkwaszenie, że tak powiem, tego przewodu pokarmowego. Może to być woda z miętą, która dodatkowo uspokaja. Może to być woda z pietruszką, która dodatkowo działa moczopędnie, w związku z tym też, jeśli ktoś ma problemy z rzadkim z kolei oddawaniem moczu, więc może to być jakieś takie naturalne rozwiązanie. Więc myślę, że zawsze też nawet i o wodzie warto porozmawiać ze swoim lekarzem.
Woda butelkowana czy woda z kranu filtrowana?
Woda filtrowana z kranu, ja bym się jej trochę obawiała. Znaczy filtrowana dobrze, bo jest oczyszczona z bakterii, ale z kolei oczyszczona nadmiernie z minerałów to niedobrze. Bo mówimy teraz o wieku starszym, kiedy osoby w wieku starszym zwykle z powodu, już mówiliśmy, złego uzębienia unikają owoców surowych, warzyw surowych. W związku z tym nie mają skąd za bardzo czerpać minerałów. Też nie unikają ciemnego pieczywa, ciemnego makaronu, bo mówią, że są dla nich za ciężkostrawne, bo mają za dużo błonnika. Więc jeszcze teraz zabranie minerałów z wody, to tak naprawdę trzeba się już tylko suplementować, bo skąd ich wziąć? Więc powiedziałabym, że te filtry, one są dobre, jeśli chodzi o bakterie, natomiast takie zupełnie pozbawienie, wyjałowienie z minerałów, to moim zdaniem zły pomysł. No i teraz woda butelkowana. Woda butelkowana nie jest wodą mineralną, ona tylko się tak nazywa, dlatego że tam też nie mamy jakby stuprocentowej pewności, że skład, który jest na etykiecie wody tak zwanej mineralnej kupionej w sklepie, no ma ten skład, bo ten skład nie jest kontrolowany w każdej partii, tak? Więc mówiąc o wodzie mineralnej, żeby wiedzieć, jakie zawiera minerały, to trzeba ją kupić w aptece i tam są specjalne wody mineralne, o których też warto porozmawiać z lekarzem, bo też nie jest to tak, że te wody są absolutnie zdrowe dla wszystkich. Są wody specjalnie przeznaczone dla osób bez nadciśnienia, z nadciśnieniem, z różnymi zaburzeniami ciśnienia osmotycznego, więc no też warto zasięgnąć opinii u lekarza.
Pani profesor, mówiliśmy o niedoborach wapnia u osób starszych. Integralnie z wapniem jest związana witamina D. Jest moda w tej chwili. Wszyscy badają sobie poziom witaminy D i jest niedobór.
Ja akurat bym się zgodziła, że niedobór witaminy D może dotyczyć wieku starszego i powiem dlaczego. Ponieważ witamina D gorzej jest metabolizowana, im jesteśmy starsi, zarówno przez wątrobę, jak i przez nerki. Poza tym pogarsza się też synteza skórna witaminy D u osób w wieku starszym. No i umówmy się, osoby w wieku starszym najczęściej rzadziej korzystają z promieni słonecznych z różnych powodów, a to mają takie gorsze jakby gorszą, znaczy pojawiają się różne zaburzenia ekspozycji na słońce typu poparzenia skórne, bo ta skóra już nie jest taka, jak była kiedyś w młodości. Pojawiają się różne wysypki skórne. Osoby z nadciśnieniem tętniczym unikają słońca, bo jest im za gorąco. Więc tak naprawdę osoby w wieku starszym raczej unikają tego słońca, a nie opalają się. Więc ta ekspozycja jest za krótka, żeby sobie wytworzyć odpowiednią ilość witaminy D z tej ekspozycji słonecznej. No i plus jeszcze jakby ograniczenia, które mówiliśmy dotyczące diety w wieku starszym, powodują, że też jest mniej produktów, które zawierają witaminę D. Więc generalnie rzecz biorąc, osoby w wieku starszym mogą mieć zmniejszone stężenie witaminy D w surowicy krwi i stąd też mogą mieć niedobory tej witaminy D. I nawet w dietetyce osób w wieku podeszłym, im osoba jest starsza, tym jakby zapotrzebowanie na witaminę D rośnie. Czyli te takie suplementowanie osób w wieku starszym witaminą D. Oczywiście ja zawsze jestem zwolennikiem najpierw zbadania, jakie jest stężenie w surowicy krwi witaminy D, chociaż to też nie do końca odzwierciedla gospodarkę witaminą D w ustroju, ale już coś. I wtedy widzimy, czy te stężenie w surowicy krwi jest poniżej 30 nanogramów decylitrze, czy poniżej 10, bo jak poniżej 10, to w ogóle nie ma mowy, żeby szybko z dietą dostarczyć tej witaminy dla tej osoby. I wtedy trzeba ją suplementować dodatkowo, oczywiście poprawiając dietę, czyli poprawiając spożycie produktów zawierających tą witaminę D, chociażby spożycie ryb. No i znowu, w wieku starszym osoby starsze nie lubią jeść ryb. No i też jakby się to kółko tak zawęża, z czego możemy tą witaminę D w wieku starszym uzyskać. No też wiek starszy predysponuje do tego, że ludzie jak nie jedzą sałatek, to też nie dolewają oliwy z oliwek chociażby, w której też ta witamina D by się znalazła. W wieku starszym mówimy o tym, żeby uważać na cholesterol, więc ludzie ograniczają masło i margaryny z witaminą D. W związku z tym, no właśnie, te źródła dowozu się zmniejszają, synteza skórna się pogarsza, metabolizm wątrobowy i nerkowy się pogarsza, więc wszystkie czynniki jakby są niekorzystne w tym wieku co do witaminy D, więc trzeba na nią uważać.
Myślę, że w obecnych czasach, niezależnie od wieku, to raczej my ze słońcem niewiele mamy do czynienia.
Zwłaszcza w naszej strefie klimatycznej, tak?
Zimą to w ogóle spędzamy ten czas w pomieszczeniach zamkniętych w okresie jesiennym.
Absolutnie tak.
Natomiast latem raczej w tej chwili unikamy słońca, stosujemy różnego rodzaju filtry.
Kremy z filtrami, tak. Które też jakby zmniejszają syntezę skórną, no bo po to one są, że chronią od promieni słonecznych, ale jednocześnie też zmniejszają przyswajanie skórne witaminy D. Tak.
Natomiast tutaj temat jeszcze ryby. Kończy się okres postu, więc ryby zaraz zapomnimy o rybach, ale ryby jawią się jako zwierzęta, które gromadzą dużo toksycznych
metali, związków,
które nie są zdrowe dla naszego organizmu.
To prawda i nieprawda. Znowu ja mówię, zawsze wszystko ma dwie swoje strony i trzeba na nie popatrzeć. No przede wszystkim powiedziałabym tak, że mówimy tutaj zwykle o gromadzeniu metali ciężkich i o dioksynach. I to najczęściej odnajdujemy w tak zwanych rybach morskich dużych. Im większa ryba, tym ona dłużej żyje w tych akwenach wodnych, w związku z tym ma większe szanse na gromadzenia tych związków w swoich tkankach. ale Instytut Morski na swojej stronie internetowej, do której mogę Państwa odesłać, zawsze bardzo tak aktualnie monitoruje wszystkie ryby, które mamy na naszym terenie, w naszych sklepach, hurtowniach, co do skażenia tymi związkami. I oczywiście, gdyby te ryby miały duże skażenie, one by nie były wpuszczone na nasz rynek do obrotu, w handlu. I absolutnie mamy w tej chwili takie zapewnienie, że ryby, które są u nas do kupienia, nie mają przekroczonych norm spożycia tych związków, no bo one tam rzeczywiście znajdują się. Natomiast dla osób, które się bardzo obawiają o te metale ciężkie i dioksyny w tych rybach, to myślę, że najprostszym rozwiązaniem jest tak, że w tygodniu jemy różne ryby. Jednego dnia zjemy łososia, drugiego dnia możemy zjeść tuńczyka, trzeciego dnia pstrąga, czwartego dnia dorsza. Dorsz jest bardzo dobrą rybą i chyba o jednym z mniejszych stężeń tych związków, o których rozmawiamy. Ale również możemy sięgać po ryby słodkowodne, czyli nasze tutaj takie, które są hodowane pod nadzorem, kontrolowane pod względem zawartości różnych związków, które byłyby dla nas szkodliwe. Więc chyba to jest takie rozwiązanie dla tych, które się obawiają nawet tych norm dopuszczonych. Natomiast Instytut Morski twierdzi, że spożywanie ryb morskich, nawet tych dużych ryb, czyli łosoś, tuńczyk, śledzie, to jeśli spożywamy to 3 razy w tygodniu w dawce po 100-120 gramów, to nie jesteśmy w stanie przekroczyć tej dopuszczonej dawki, a nawet osiągnąć połowę tej dawki niebezpiecznej. Więc chyba te ryby to są tak zdemonizowane po to, żeby je nie jeść, bo zwykle ludzie mówią, że nie jedzą ryb, bo właśnie one mają metale ciężkie, a tak naprawdę chodzi o to, że oni nie chcą ich przyrządzać, bo zwykle przyrządzają smażąc, a smażenie jednak ma swoje takie niekorzystne walory zapachowe i stąd unikają konsumowania tych ryb. Natomiast część osób mówi, że nie ma ryb świeżych, bo one są zwykle w lodzie i ten lód więcej waży niż ta ryba, więc szukają powodów, żeby tej ryby nie zjeść. Natomiast osoby, które chcą te ryby jeść, zawsze znajdą teraz w tych dużych supermarketach ryby świeże, bez lodu i też ich nie kupują i znowu szukają wtedy przyczyny, że to może tam są te metale ciężkie, dlatego ich nie kupują, więc to jest tylko szukanie taki trochę dziury w całym, po to, żeby tych ryb nie zjeść. Natomiast myślę, że w tej chwili już dostępność piekarnika, rękawa do pieczenia ryby sprawia, że nawet przyrządzenie tej ryby nie ma tych walorów zapachowych niekorzystnych i można to zrobić. Można tą rybę zrobić na parze, można zrobić ją ugotować, można ją zrobić w galarecie, więc wcale niekoniecznie trzeba ją smażyć, a wręcz powiedziałabym, że to smażenie jest najgorszym sposobem przygotowywania jakiegokolwiek mięsa, w tym też mięsa rybiego, bo no wtedy dostarczamy sobie tłuszczów niekorzystnych, tych nasyconych. Więc ja jestem absolutnie w każdej grupie wiekowej, a zwłaszcza w grupie dzieci, a dzieci może takich małych nie, ale w takiej młodzieży gimnazjalnej, licealnej, rosnących dzieci plus osoby starsze, to najlepsza grupa produktów i pod względem białka, i pod względem tłuszczy nasyconych, nienasyconych, witaminy D, witaminy A, minerałów. Także ja jestem za.
W trakcie przerwy rozmawialiśmy o prowadzonym przez panią profesor programie obserwacyjno-interwencyjnym dla pacjentów po zawale lub udarze, ale bez cukrzycy. Program jest realizowany w ośrodku leczenia otyłości. Coś bliżej na ten temat.
Jest to taki program obserwacyjno-interwencyjny dla osób powyżej 47 roku życia, właśnie, które przebyły pierwszy zawał albo przebyły udar. I właśnie nie mają cukrzycy typu drugiego, ponieważ tym programem, a jest to program długoletni, 5-letni, chcemy udowodnić, że taka kompleksowa opieka nad takim pacjentem, bo w programie pracuje kardiolog, lekarz rodzinny, ja jako obezytolog, dietetyk i rehabilitant, że taka kompleksowa opieka 5-letnia sprawi, że te osoby będą jakby miały lepszy stan zdrowia w stosunku do osób, które takiego programu nie będą miały, czyli po prostu będą tylko nadzorowane przez tak zwany państwowy system opieki zdrowotnej nad tymi pacjentami. My w tym programie przede wszystkim bardzo będziemy dbali o to, że osoby, które mają otyłość czy nadwagę, żeby bardzo bezpiecznie redukować tą masę ciała i uzyskać tą właściwą dla danej osoby, nie mówię, że prawidłową i należną, ale właściwą, no właśnie poprzez różne porady żywieniowe, poprzez zalecanie aktywności ruchowej, nadzorowanie tej aktywności ruchowej, opiekę kardiologiczną, plus jeśli trzeba interwencję farmakologiczną do leczenia otyłości. Bo oczywiście możemy zaprosić Państwa do tego programu. Możemy podać, jeśli pan redaktor wyrazi zgodę, numer do ośrodka.
A tu ja już mam przygotowany.
Właśnie, świetnie.
Także mam przygotowany. To jest oczywiście numer białostocki. Ośrodek mieści się na ulicy Legionowej 9A. Aby umówić się, trzeba zadzwonić pod numer telefonu 85 742 0433. I tam Państwo uzyskają informacje.
Tak, ja się spotkam z każdym z Państwa, wytłumaczę, na czym ten program polega. Oczywiście przyjście nie oznacza, że już trzeba w tym programie być. Każdy może się sobie wybrać, że ten program mu się podoba, bądź nie. Niemniej jednak, no jest to taki unikatowy, powiedziałabym, program takiej całościowej opieki zespołowej, który no w zasadzie polecany jest na całym świecie. U nas dosyć trudny do zrobienia, ze względów oczywiście finansowych, i dodam, że jest to program bezpłatny.
Ja już mam też pomysł, jeśli pani profesor przyjmie zaproszenie, zaproszę na spotkanie z lekarzami do kliniki neurologii pododdziału udarowego, tak abyśmy troszeczkę naszą wiedzę na ten temat poszerzyli i mogli ją przekazać naszym pacjentom.
Ja już przyjmuję zaproszenie.
Których leczymy z powodu udaru mózgu, a o udarze mózgu, o czynnikach ryzyka w naszych audycjach już mówiliśmy, była pani profesor Alina Kulakowska z Kliniki Neurologii, była też pani doktor Jakubowicz-Lachowska. Mm-hmm. Rozmawialiśmy o czynnikach ryzyka, modyfikowalnych, niemodyfikowalnych czynnikach ryzyka.
To ja tymi modyfikowalnymi się chcę zająć. Tymi, co mogę zrobić.
No to jest prostsze. Na niemodyfikowalne nie mamy wpływu. Czas audycji niestety no, zbliża się, koniec audycji. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Teraz jest taka moda w różnych mediach, w gazetach kolorowych na różnego rodzaju przepisy. Wszyscy gotują, doradzają, jak gotować, jak nie gotować. Jak na to dietetyk patrzy? Słuchać, korzystać na
zależy oczywiście, jakie to są gazety. Te kolorowe gazety zwykle namawiają do takiego jedzenia bardzo wykwintnego z jednej strony, a z drugiej bardzo kalorycznego, więc to zależy, kto na co sobie może pozwolić. Ja myślę, że korzystanie z przepisów jest rzeczą jak najbardziej wskazaną, chociażby teraz ze względu na przygotowywanie świąt, żeby one były wyjątkowe, żeby tam na tym stole znalazły się bardzo smaczne potrawy. Natomiast nie zawsze zgadzam się z przepisami, które są proponowane przez te kolorowe gazety, ponieważ tam bardzo często widzę takie produkty, których ja jako obezytolog nie lubię, mianowicie śmietana 30% albo na przykład masełko w dużych ilościach, duże ilości jajek dodane do sernika. Widziałam ostatnio przepis na sernik z 30 jajek. No ja naprawdę potrafię zrobić bardzo smaczny sernik z 2 jajek.
Na 4 tygodnie ustaliliśmy.
Więc dlatego mówię, że no pewna przesada absolutnie nie. Natomiast pomysłowość niektórych przepisów oczywiście do wykorzystania. Natomiast my tutaj dzisiaj rozmawialiśmy o szczególnej grupie wiekowej, więc wydaje mi się, że korzystanie z takich przepisów, w których jest mnóstwo niewłaściwych technik przygotowywania posiłku, czyli podsmażania, dodawania sosów, śmietany, czy sosów właśnie zrobionych takich zawiesistych z zasmażkami, no absolutnie dla tej grupy wiekowej jest nie do polecenia, bo pojawią się absolutnie zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego dotyczące no takiego dyskomfortu i kłopotu z trawieniem tego. No musimy się umówić, że jednak każdy narząd się starzeje wraz z naszym wiekiem i też starzeje się nasza wątroba, nasza trzustka, nasze drogi drogi żółciowe, więc trawienie tłuszczy może być problematyczne, zwłaszcza jeśli no, tych błędów się spotka w czasie świąt dużo, no bo jemy różne potrawy z majonezem, z oliwą, jeszcze mięska na to i potem jeszcze dodajemy jakieś pyszne desery, które są połączeniem węglowodanów i tłuszczy, a to najgorsze połączenie. I jeszcze później po tym wszystkim jemy sobie jakieś galaretki z owocami, które fermentują, no i później mamy problemy, kłopoty, niestrawności, no i potem znowu po świętach wizyta u gastrologa. Więc żeby tego nie było, to myślę, że umiar jest takim najlepszym rozwiązaniem. No i też trzeba na te przepisy tak patrzeć, czy one są z jakimś umiarem robione, czy no wręcz z jakąś taką wielką przesadą.
Ale w czasie świąt możemy trochę sobie pofolgować.
Tak, absolutnie. Święta, no święta mają swoje prawa, w związku z tym jeden dzień świętowania, drugi już może mniej, a później powrót do takiego właściwego żywienia i powinno być wszystko dobrze.
Nie zapominamy też o spacerze,
o aktywnym
spędzeniu, tak żebyśmy przez świąt nie spędzili tylko i wyłącznie
przy stole,
ale też udali się na spacer.
Absolutnie do tego namawiam. Mam nadzieję, że pogoda będzie i że tak zaczarujemy, żeby ta pogoda była i żeby słoneczko świeciło i żeby deszcz nie padał.
Dzisiaj mamy przepiękny popołudniowy dzień.
Dzień, tak. I zachęcimy na spacer. Tak. Po tej audycji. Absolutnie
zaraz ruszamy na spacer. Moim i Państwa gościem była pani profesor Lucyna Ostrowska, która opowiadała o diecie osób w wieku podeszłym, a jednocześnie zaprasza do Ośrodka Leczenia Otyłości do udziału w programie obserwacyjno-interwencyjnym dla pacjentów po zawale, po udarze mózgu, ci, którzy nie mają cukrzycy. Tam Państwo uzyskają porady dietetyka, kardiologa, rehabilitanta.
I obezytologa.
Obezytologa. A co to jest ten obezytolog?
Obezity to po angielsku otyłość, w związku z tym lekarz, który specjalizuje się w leczeniu otyłości.
Dziękuję Pani profesor.
Dziękuję serdecznie.
Ja Państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.